Paweł Brol, witam pana serdecznie.
Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
W normalnych czasach niekoronawirusowych siedziałby pan tutaj obok mnie, bo w Zielonej Górze ten debiut się narodził, a pan Paweł Brol w Zielonej Górze mieszka i patrzylibyśmy sobie w oczy. Teraz możemy tylko porozmawiać, choć poznaliśmy się wczoraj, zdradzę państwu pewien szczegół, dlatego że autor na moje zaproszenie przyszedł do siedziby Radia Zachód i podpisał książki dla państwa. Ale
patrzyliśmy sobie w oczy.
Tak, ale ja w ogóle nie wiem, jak pan wyglądał, bo pan przyszedł w takiej czarnej masce na twarzy, że tylko widziałam posturę i kawałeczek głowy, ale to nadrobimy. Tak jest. Po takim debiucie to można w ogóle bez maski chodzić, no ale nie namawiam, bo czasy mamy trudne. Panie Pawle, 11 maja książka się ukazała i to taka książka z przytupem, bo widzę, że w tych pana Krapkowicach, dobrze wymieniam nazwę miejscowości, w której się
bardzo
pan...
Bardzo dobrze.
Czy tam czasami nie o tej miejscowości, no to co śpiewało o pożar w Krapkowicach? To nie ten, nie ta miejscowość?
Oj, nie wiem, szczerze mówiąc, nie słyszałem nigdy, ale wszystko możliwe, tam się dużo dzieje.
No dobrze, rzeczywiście książka w księgarni w Krapkowicach zniknęła, co też zauważyłam na pana facebookowej stronie,
tak.
Czyli idzie dobrze.
Tak, nie.
Ale co to znaczy, żeby zabrać się do pisania, prawnik z wykształcenia i od razu tak mocno wejść na rynek wydawniczy, bo książka pana, Niewolnik w Europie, liczy 565 stron.
Tak, tak. To znaczy, na to chyba składa się wiele różnych czynników. Trzeba mieć chyba troszkę warsztatu, troszkę szczęścia, troszkę pomysłu i trafić w dobry moment. Ponieważ jak ja zaczynałem pisać tą książkę, to nie miałem tak dalekosiężnych planów. Raczej myślałem na początku, że napiszę kilka stron, spróbuję, zobaczymy, co z tego będzie. Najwyżej włożę do szuflady. Ale w miarę jak zapełniałem kolejne karty książki, okazywało się, że ten świat mnie wciąga i że pojawiają się kolejne wątki i że mogę je rozszerzyć. Początkowo chciałem napisać trochę mniej stron, potem jednak wyszło, jak pani mówi, tam około 560 stron, czyli dużo więcej. Tam chciałem na początku tylko z perspektywy jednego bohatera pisać. Pisałem w końcu z perspektywy w sumie nawet kilku bohaterów. I jakoś to wszystko do mnie, że to powiem, samo przychodziło. Nie chcę powiedzieć przez to, że tam nie było ciężkiej pracy przy tym, bo to jednak codzienna, mozolna praca była, ale dużo pomysłów po prostu się pojawiało. W miarę jak pisałem tą książkę, przychodziły następne, obserwowałem też świat dookoła, problemy, którymi żyjemy i chciałem też przedstawić część tych problemów, żeby po prostu czytelnik mógł jednocześnie mieć i rozrywkę troszkę, żeby ta akcja go porwała, ale z drugiej strony, żeby mógł się też zastanowić nad kilkoma ważnymi wątkami.
Oj, porywa, o tym zaraz porywaniu powiemy troszkę więcej, natomiast pan jest pokolenie, rocznik 89 z pokolenia wolności, tak mogłabym powiedzieć. Ukończył pan studia prawnicze, a książkę, tę książkę napisał pan na urlopie tacierzyńskim. Przepraszam, że zdradzam takie prywatne szczegóły, ale może to będzie jakiś impuls dla kogoś, kto mógłby w taki sam sposób jak pan zadebiutować.
To znaczy chciałbym sprostować. Samą książkę pisałem jeszcze pracując w Bibliotece Norwida. Więc to był wtedy dla mnie podwójny, nawet potrójny wysiłek, bo raz, że praca, dwa, że miałem malutkie dziecko, które się wtedy urodziło i musiałem gdzieś uciekać nocami, żeby nie pisać w trakcie, jak to dziecko, nim się trzeba zająć, tylko w momencie, jak śpi, a że spać nie chciało, bo uważało, że w nocy jest dzień, to pisałem nocami i potem na drugi dzień szedłem też do pracy i ledwo co żyłem, ale to tak czasami jest, że takie duże rzeczy, które na nas spadają w momencie, w którym mamy najmniej na to czasu. Być może to jest jakaś próba tego, czy bardzo nam na tym zależy i jakoś to tak było. A ja skończyłem pisać tą książkę rok temu, w maju, więc jeszcze wtedy końcówkę pracowałem, potem już poszedłem na wychowawczy i generalnie ta cała promocja i premiera się już odbywa w trakcie, jak już mam trochę więcej czasu, więc to też mi bardzo służy, bo...
Ale na urlopie tacierzyńskim pan jest.
Ale jestem tak, tak, jestem teraz dzieckiem.
Ta książka, Niewolnik w Europie, to thriller, sensacja, kryminał psychologiczno-polityczny. Jaka najbardziej panu etykietka odpowiada?
To znaczy, ja tutaj mogę się tylko śmiać, że tak powiem, z jednej takiej anegdoty, bo kiedyś jak rozsyłałem tą książkę do różnych wydawnictw, to jedno wydawnictwo sklasyfikowało ją najpierw jako sensacyjno-przygodową, z czym zresztą się dużo z prawdą nie minęło. Następne to sklasyfikowało jako thriller polityczny. Ktoś inny to sklasyfikował jako horror, bo tam są rzeczywiście elementy fantastyczne. Ja mówiłem wtedy swojej żonie, że ja bym bardzo chciał trafić do literatury pięknej. Żona się wtedy ze mnie śmiała, ale okazało się, że kilka księgarni mnie sklasyfikowało jako literaturę piękną, więc ta książka jest intergatunkowa. Po prostu tak dzisiaj wszystko, tak jak muzyka, literatura, sztuka, mieszają się różne gatunki, różne typy literackie.
Akcja rozpoczyna się w 2027 roku. Pana bohater jest młodym człowiekiem. Szuka oczywiście pomysłu na życie, ma na imię Michał. Kończy studia w stolicy i otrzymuje propozycję pracy w Centrum Informacyjnym Rządu. Trafia do gabinetu pani premier, a później z różnych powodów, nie zdradzamy za dużo szczegółów, trafia do gabinetu pana prezydenta. I właściwie zaczyna się wszystko, prawda?
Tak, tak. No to jest taka historia chłopaka, który nie do końca wie, co ze sobą zrobić na początku, bo kończy studia i na tych studiach szło mu nieźle. Jest inteligentną osobą, żądną przygód. No ale przy tym równolegle nie umie sobie poradzić, że tak powiem, z ustabilizowaniem swojego życia, z dojrzałymi decyzjami. I tak świat zmanewrowuje go w pracę, że, no, że tak powiem, ma dość duży tym kłopot, bo jednocześnie dzieją się różne dla niego ciężkie rzeczy, które musi przepracować, musi przetrawić, a z drugiej strony musi szybko też zacząć dojrzewać, musi szybko przewartościowywać pewne rzeczy i jakoś się odnaleźć w tym wszystkim. No nie chcę też zdradzać dalej, co się będzie działo, natomiast no, on wykona bardzo ciekawą pracę i przejdzie dużo ciekawych przygód, żeby dotrzeć w końcu do tego swojego celu, nie tylko on.
Musimy jednak powiedzieć, że podczas jednego z wyjazdów służbowych na Maltę, bo w pana książce
tak,
bohater jest w różnych miejscach Europy i nawet trafia do egzotycznego kraju, do miejsc egzotycznych, może tak bym powiedziała.
Tak.
No i kiedy to wydarzenie służbowe, czyli ten wyjazd jest na Maltę, córka prezydenta znika, a pana bohater postanawia ruszyć w podróż śladami zaginionej i w poszukiwaniach pomagają mu różne wizje oraz nowo poznany imigrant z Afryki. Tak między innymi wydawnictwo pisze o tej książce, ale także na okładce można to przeczytać. Ale to nie, czy to jest najważniejsze w Niewolniku w Europie? Oczywiście człowiek typując różne rzeczy, które się w tej książce dzieją, zaskoczony jest końcem. To rzeczywiście głowa panu bardzo mocno pracowała, żeby nas tak zaskoczyć. Ale Niewolnik w Europie, o czym jest ta powieść, powiedzmy? No, thriller, sensacja, kryminał, psychologia i literatura piękna, jak pan chce. Wielogatunkowość, bo rzeczywiście jest w tej książce jest wiele elementów różnych gatunków i porusza pan ogromnie dużo istotnych tematów. O czym jest ta książka, gdyby teraz ktoś, kto nas słucha, chciałby zadzwonić po jedną z trzech, które mam przygotowanych dla słuchaczy Radio Wieczoru, Radia Zachód?
Myślę, że
to jest najgorsze pytanie, jakie można zadać autorowi, oczywiście, przepraszam bardzo, ale ponieważ ona ma 565 stron, to nawet jak bierze pan tę książkę do ręki, to już łyka pan ją, po prostu łyka pomimo takiej objętości, bo nie daje się pan zatrzymać. A ta polityka, jak ją pan opisał, jak pan by był w środku, Jakby pan był pani premier, u pana prezydenta w Centrum Informacyjnym Rządu. Skąd taka wiedza?
Może byłem. Po pierwsze, cieszę się bardzo, że porywa ta książka, że takie są odczucia. A przechodząc do odpowiedzi na pytanie, mam wrażenie, tak krótko mówiąc, że to są, ta książka jest w pewnej mierze o konsekwencjach tego, co się dzisiaj dzieje, bo ta książka, akcja tej książki odbywa się 7 lat później niż teraz jesteśmy, w 2027 roku. I ona porusza wiele istotnych takich problemów. Między innymi już mówiliśmy tutaj o dojrzewaniu, ale też o postrzeganiu przez młodych historię, bo tam są ważne też wątki historyczne, mimo że wydają się momentami poboczne. Ona jest też właśnie o polityce, o zepsuciu politycznym, o populizmie, o demagogii, o rządy władzy. Ona też jest o prawach imigrantów, o problemie imigranckim i uchodźczym, który trapi Europę od 2012 roku. Ona też jest o wierze, o dylematach wiary, o otwarciu bądź zamknięciu tej wiary. I myślę, że to jest najistotniejsze. A jeżeli pyta pani, skąd wziąłem to wszystko, to tak naprawdę ten świat, który przemierza Michał, główny bohater, to jest świat, mimo że fabularyzowany, to w jakimś sensie rzeczywisty.
Prawdziwy.
Prawdziwy. Tam jest dużo, dużo symboli, dużo nawiązań do naszej rzeczywistości, dużo też prawdy. Prawdziwe 99%, no tak mówię 99, może 98%, to jest procent miejsc, które opisałem, są prawdziwe, tak żeby każdy mógł, jeżeli będzie chciał, wyruszyć śladami Michała, czy to w Polsce, czy na Malcie, czy w innych krajach. I chyba te konsekwencje, ukazanie tych konsekwencji przyszłościowych, różnych decyzji jest najważniejsze w tej książce.
W tej książce ktoś oczywiście dla siebie, kiedy ją będzie czytał, nie odrywając się, to mogę państwu zapewnić po lekturze tej książki, jest coś jeszcze. Pisze pan rocznik 89, przypominam. Jest pan. Pisze pan o władzy, która podnieca i powoduje, że nie można ujarzmić swoich popędów, że polityka to nie jest, no można być uczciwym w tej polityce i się w niej znaleźć, dlatego że tak mówi komuś uczciwość, serce i to, co się chce dla innych zrobić, ale ta polityka pokazana w pana książce to jest zero-jedynkowa, negatywna, wbijająca w fotel, taka, która w sposób zuchwały właściwie pan tę politykę pokazuje. To taki pomysł na książkę zrealizowany z bohaterami prawdziwymi z krwi i kości. No i swoimi wadami i przywarami politycznymi też.
Tak, to jest troszkę ocena dzisiejszej rzeczywistości politycznej i społecznej przecież, bo społeczeństwo dzisiaj mamy bardzo poróżnione. W polityce też się dużo złego dzieje. Mamy przecież teraz demokrację fasadową, a nie wiadomo, co dalej z tego będzie i nie potrafimy ze sobą rozmawiać, dochodzi do żadnych konsensusów. Ja myślę, że to też chodzi też o nie tylko taką politykę, stricte politykę, ale też o politykę na przykład dotyczącą imigrantów, podejście do niej, bo ona także kuleje w praktyce, czy uchodźczą. Natomiast ja myślę, że ten świat polityczny jest dlatego tak przedstawiony, bo on jest dzisiaj gorzki i to jest w pewnym sensie przeniesienie na karty książki moich odczuć co do świata politycznego, którego od lat obserwuję. To jest w pewnym sensie wyciągnięcie jakichś wniosków z tego wszystkiego. I myślę, że no warto o tym mówić, żeby coś przemyśleć i żeby dojść do jakichś wniosków. No jak ktoś się dzisiaj angażuje w politykę, to zazwyczaj ma dobre cele, bo każdy chce przecież coś zmienić, ale to gdzieś z czasem ten system polityczny, ten populizm i demagogię, którą dzisiaj politycy stosują, ona jakby wnika w tego człowieka i go troszkę ściąga na gorsze tory. Jeden z takich popularniejszych profesorów psychologii dobra i zła, Filip Zimbardo, pisał kiedyś w książce Efekt Lucyfera, że jest bardzo mało na świecie jednostek heroicznych, które potrafią, mają w sobie jakiś taki gen, w cudzysłowie, przeciwstawienia się systemowi, temu, co się dzieje dookoła, bo przecież to środowisko na nas wpływa mocno i na nasze decyzje. I jasne, że tacy ludzie się zdarzają i ja czekam na takich ludzi, którzy być może już gdzieś są w boksach i czekają na wystartowanie, którzy zmienią nie tyle, ile same decyzje polityczne, bo decyzje polityczne zaczynają się...
Przypominam, że mówimy o książce, której akcja rozpoczyna się w 2027 roku,
tak,
panie
tak,
Pawle.
Tak. I tu jest... po prostu już kończąc, że zmieni, że coś się po prostu zmieni w tych zasadach uprawiania polityki w ten sposób.
No ciekawa jest postać tutaj pana prezydenta, którego pan ukazuje w tym 2027 roku, który kompletnie łamie stereotypy, jest nastawiony na przyjęcie imigrantów, szanuje poglądy innych i nawet zatrudnia takie osoby u siebie. Ale poza tym wszystkim, co jest, co nam się kojarzy tak albo inaczej w różnych barwach, jest jeszcze w pana książce nadzieja i tą nadzieją jest miłość.
Tak, no, tą nadzieją jest zawsze miłość i chyba nawet nie tylko nadzieją, ale też bardzo często odskocznią dla tej rzeczywistości i też nie chcę tutaj zdradzać szczegółów co do tego, ale wątek miłosny, mimo tego, że to jest thriller polityczny, że tam jest dużo różnych innych wątków poruszanych, bardzo ważnych, dużo opisów, to to jest chyba taki najważniejszy motyw, moim zdaniem, przynajmniej dla mnie, czytelnicy mogą różnie odebrać tej książki, bo chyba miłość w ogóle jest w życiu człowieka najważniejsza i daje nadzieję i odskocznie i powinna przynajmniej prowadzić przez życie i tak naprawdę jeżeli człowiek się zbliża do tej miłości, no to tą miłością potem emanuje i w tej polityce i postrzegając historię i starając się jakoś kontaktować z drugim człowiekiem. Dlatego to chyba jest najważniejsze moim zdaniem.
Ja bym jednak optowała, żeby nazwać pana książkę Niewolnik w Europie thrillerem psychologicznym. Zgadza się pan?
Już słyszałem takie zdania i jestem w stanie się z tym zgodzić.
Dobrze. Książka, jak już pan powiedział, porusza wiele tematów i współczesnych problemów. Jest o dojrzewaniu, o wspomnianej przez nas już miłości, zdradzie, przebaczeniu, ale także odkrywaniu samego siebie. No, ale za jedną rzecz jeszcze, by tak jakby ciągle pana chwalę, no bo ja jestem świeżutko po przeczytaniu tej książki, opisy. Skąd pan wziął te opisy? We Włoszech jesteśmy, na Malcie jesteśmy, na Maderze jesteśmy. To jak tam ktoś nie był i idzie tymi ulicami, to tak jakby tam był. Pan wszystkie te miejsca odwiedził?
Tak, opisy wziąłem stąd właśnie.
No, Włochy, Rzym. Mhm.
Tak, tak, one... Te miejsca są właśnie jakby... To, że opisywałem, to jest skutek tego, że byłem właśnie w tych miejscach i one mnie zauroczyły, bo byłem w wielu oczywiście różnych miejscach, ale te w jakiś sposób szczególny mi utkwiły w głowie ze względu i na klimat, który tam panował i ze względu na kulturę, którą tam poznałem i ze względu na zabytki, ze względu na różne inne aspekty. Jak Michał, główny bohater, przechodzi wszystkimi tymi ścieżkami, to bardzo często przeplatają się tam moje myśli prawdziwe z myślami fabularyzowanymi z tego względu, że ja tak postrzegałem te niektóre kraje i chciałem właśnie, potem oczywiście już kiedy wróciłem do domu, bo to dużo wcześniej byłem w tych krajach, starając sobie przypomnieć te wszystkie drogi, brałem kilka przewodników, brałem różne teksty internetowe, opracowania, staram sobie się przypomnieć te wszystkie trasy, te wszystkie miejsca, tak żeby, bo ja też lubię, jako czytelnik jakąś książkę mam i widzę, że ktoś dał prawdziwe miejsca, umiejscowił w akcji i też lubię przejść się tymi miejscami i zobaczyć, wyobrazić sobie to wszystko, co przeżywał główny bohater. Zresztą to nawet nie tylko te miejsca egzotyczne, ale też przecież miejsca polskie, też część akcji dzieje w Warszawie, też część akcji się dzieje w opolskich Łambinowicach, wsi, która no nie jest szerzej znana, a tak naprawdę ma bogatą historię obozów jenieckich i obozów pracy. W jednym momencie historii nawet największych na terenie Rzeszy i za czasów II wojny światowej i państw okupowanych. Dlatego chciałem to wszystko jakoś przedstawić tak na tyle prawdziwie, na ile się dało.
Intryga goni intrygę. Nie wiadomo, kto jest wrogiem, a kto przyjacielem. Nikomu nie można ufać, ale żeby ją dotrzeć do prawdy, to trzeba tę książkę przeczytać. Jest pan...
I żeby zachować głowę w tym wszystkim, w tej całej intrydze, w tym wszystkim, tak, bohater, trzeba po prostu być przyzwoitym, jak mawiał profesor Władysław Bartoszewski kiedyś.
Ktoś napisał w jednej z recenzji, bo szukałam tej kartki, krótko zacytuję, rewelacja, oby więcej takich książek, które trzymają w napięciu do ostatniej strony. Czekam na następną książkę. Czy już coś pan ma w zanadrzu, żeby nam opowiedzieć?
To znaczy przygotowuję się teraz do tej książki, zbieram materiały, więc jeszcze w fazę pisania nie wszedłem. Jeszcze trochę czasu minie, zanim wejdę w fazę pisania, bo też chcę się porządnie do niej przygotować, nawet jeszcze porządniej niż do tej książki. To będzie książka o wierze i o cudach w ujęciu z różnych stron. Nie wiem na razie jeszcze, jaką to dokładnie formę przybierze, ale z takiej strony, żeby w tej książce mógł się odnaleźć i osoba wierząca, i osoba niewierząca, i agnostycy, i każdy, i skupić się też zahaczając o tematy ekologii, o Kościół być może. No w tym kierunku chciałbym ją poprowadzić, natomiast jak to wyjdzie ostatecznie i kiedy w ogóle to wyjdzie, bo to jest proces wieloletni, no to przekonamy się za te kilka lat.
To jeszcze słówko na koniec o podziękowaniach, bo pisze pan na ostatnich stronach, zresztą książka 51 rozdziałów, 556 stron. Czyta się szybko i zdecydowanie. Dziękuję pan Najwyższemu, Świętym, ale też dziękuję pan tym najmniejszym, pana synkowi malutkiemu. Ma pan też nadzieję, że kiedy on podrośnie, zostanie godne społeczeństwo, otwarte na drugiego człowieka. Pisze pan bezpośrednio do swojego. Ile on ma teraz, 3 latka?
Dwa.
Pozostań tak empatyczny, jak jesteś teraz, to twoja moc. Susan, moja zaadoptowana córeczko z dalekiego kraju, dzięki tobie i Fundacji Cassisi przekonałem się, jak ludzie odmiennych kultur mogą być sobie bliscy. Rośnij zdrowo i twórz taki świat, w jakim chciałbyś żyć. To o was myślałem wszystkich, pisząc tę powieść. Wy przekazaliście mi najwięcej siły. To mówię o tych najmniejszych. Jestem ciekawa drugiej pana książki i zdecydowanie chciałabym już ją przeczytać jak najszybciej i spotkać z panem w studiu Radia Zachód.
Dziękuję serdecznie za miłą rozmowę i pozdrawiam też wszystkich słuchaczy.